Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest 10 sierpnia 2009 roku. To jest 26 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywają
Łukasz Porębski,
Piotr Pochmara.
Panowie, dzisiejszy odcinek będzie miał troszeczkę inny charakter niż poprzednie. To znaczy nie będziemy omawiali spraw rynkowych. Mamy sezon wakacyjny, troszeczkę cały rynek przystanął, wszyscy są na wakacjach, więc w dzisiejszym odcinku poświęcimy go na sprawy edukacyjne. Tak, mieliśmy już kilka odcinków, w których omawialiśmy sprawy edukacyjne. Przed Jarkiem Augustynowiczem omawialiśmy sprawy inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne lub też za pomocą kontraktów terminowych. Był odcinek poświęcony psychologii inwestowania, a teraz ten dzisiejszy odcinek podcastu chcielibyśmy poświęcić na omówienie szczegółów, no może nie szczegółów, zasygnalizowanie bardziej, jeżeli chodzi o wycenę porównawczą. Jeszcze zanim do tego przejdziemy, to kilka spraw organizacyjnych. Więc pierwsza sprawa, sponsorem dzisiejszego odcinka podcastu jest spółka Zelmer i do wygrania będzie, pod koniec nagrania ogłosimy konkurs, a do wygrania jest odkurzacz, mam go przed sobą, odkurzacz nazywa się Sirius, kolor biały. Tak, oczywiście go tradycyjnie obfotografujemy, umieścimy w opisie podcastu zdjęcia tego odkurzacza, a pod koniec nagrania no, poprosimy Państwa o jedną rzecz, tak żeby Państwo mogli wykazać się i za tydzień dokonamy losowania tego odkurzacza. To konkurs pod koniec. I ze spraw organizacyjnych, czym się jeszcze teraz zajmujemy, to tak, konferencja Profesjonalny Inwestor tradycyjnie odbędzie się pod koniec listopada. No już na 90% jest wybrane miejsce i jest to hotel Velawez we Władysławowie. Także nie wiem, czy panowie widzieliście zdjęcia.
Nie Wrocław.
Tak,
wyjątkowo nie Wrocław. Także zdjęcia. Także no, zaprosimy Państwa tradycyjnie nad morze. Także proszę już oczekiwać informacji o tej konferencji w najbliższym tygodniu. Nie, może jutro, pojutrze. Już najprawdopodobniej ogłosimy szczegółową datę i miejsce, a pod koniec sierpnia no, jakiś tam wstępny zarys programu konferencji. I druga sprawa, która odbywa się troszkę wcześniej, to 2 października są warsztaty Psychologia Inwestora Giełdowego. Warszawa w Centrum Giełdowym, jednodniowe, całodzienne warsztaty. Jeżeli ktoś chciałby próbkę, no nie wiem, dostać próbkę tego, jak będą wyglądały te warsztaty, niech odnajdzie odcinek, nie pamiętam teraz który, bodajże 19 albo 20, do tej, który właśnie dotyczył psychologii inwestora giełdowego z Tomaszem Zaleśkiewiczem i Grzegorzem Zalewskim. Taki mniej więcej charakter będą miały te warsztaty, więc jeżeli ktoś nie wiem, no, chciałby się troszkę więcej dowiedzieć o tej psychologii inwestowania, to zapraszamy. Jeszcze raz przypomnę, 2 października, Warszawa, Centrum Giełdowe. Wszystkie szczegóły są u nas na stronie internetowej. Dobrze, panowie, przejdźmy do tej części zasadniczej, czyli to, czym dzisiaj chcemy się zajmować. Metoda, jedna z wielu metod, tak, wyceny spółek, bardzo popularna metoda porównawcza. Piotrze, jakbyś mógł cię prosić, żebyś powiedział, czym jest metoda porównawcza, na czym polega.
No, najprościej rzecz biorąc, to spróbujemy wycenić spółkę za pomocą pewnych wskaźników. Załóżmy, że rynek płaci 10 zł za jednostkę zysku.
Co to tak, czyli mówiąc po ludzku, jakbyś mógł tak.
No, najlepiej na przykładach, czyli najpopularniejszy wskaźnik PDOE, załóżmy, że to jest 10, czyli rynek płaci za jedną złotówkę zysku 10 zł.
Czyli jeżeli, tak, sekundę, jeżeli powiedzmy, nie wiem, ale może to, że zysku, czy już dywidendy, czy
nie, zysku, netto.
Zysku to zysku i tyle, ile spółka zarabia, tak?
Tak, tak. I mamy jakąś spółkę, którą próbujemy wycenić i na podstawie porównania do innych spółek z branży, czy też całego rynku, próbujemy wycenić naszą spółkę. Nasza spółka na przykład zarabia 2 miliony zysku netto razy 10, czyli powinna być warta 20 milionów.
Inaczej mówiąc jeszcze, jeśli jest PDOE 10, to za 10 lat za 10 lat zwróci się nasza inwestycja. Czyli jeśli wydaliśmy za spółkę cenę tą P, to przy wartości wskaźnika 10 za 10 lat zwróci się nasza inwestycja.
A, to jest takie popularne, tak jak ktoś, jaka jest interpretacja wskaźnika.
Tak, interpretacja.
Tak, to taka właśnie, że, okay, że jest 10 i tak dalej. Czyli
jeśli cały zysk zostanie przeznaczony na dywidendę, tak? A to przeważnie tak nie jest.
No przeważnie, no chyba, że jest to spółka Skarbu Państwa, to wtedy bardzo często cały zysk jest przeznaczany na dywidendę. Dobra, ale jeszcze zanim przejdziemy może do omawiania konkretnych wskaźników, to jeszcze o tej metodzie ogólnie, tak?
Czyli na podstawie pewnych wartości próbujemy dowiedzieć się, ile rynek płaci za te wartości. Mhm. No i tak próbujemy wycenić naszą spółkę w porównaniu do spółek z tego samego sektora lub dla całego rynku.
Jasne. A powiedz mi pierwsze od razu, zadam takie pytanie już szczegółowe, tak? To co zrobić w przypadku, aha, do jakich spółek porównujemy, tak? Nie, weźmy...
No, przede wszystkim to muszą być spółki, które są z tego samego sektora.
Żeby to
mniej
podobne,
więcej tej
no,
samej
muszą
wielkości,
być podobne,
bo
tak?
Ciężko porównywać na przykład małą spółkę informatyczną do Microsoftu.
No wiem, Telestradę do KGHM,
tak?
To jest pewne.
Dokładnie, to jest właśnie to mniej więcej.
Są różne wartości wskaźników dla różnych sektorów, prawda? Najmniejsze są wartości dla spółek wydobywczych, a największe dla spółek informatycznych.
A z czego to wynika?
To się jakby przekłada na model biznesu.
Przekładasz na model biznesu, na wielkość aktywów, tak? I spółki wydobywcze mają, ich aktywa sięgają kilku miliardów.
To są generalnie duże spółki,
są
tak?
Generalnie duże spółki. No, najbardziej jest to widoczne przy wskaźniku cena do wartość księgowa. Mhm. I to właśnie w przypadku spółek wydobywczych tam są wskaźniki często poniżej wręcz jednego, poniżej jeden.
Czyli spółka w księgach jest warta więcej niż jest warta
niż
na rynku.
Niż jest jej kapitalizacja na rynku, tak. Mhm. Natomiast w przypadku spółek informatycznych są to spółki, które dopiero mają generować wysokie zyski w przyszłości. Natomiast opierają się głównie o kapitał ludzki, który nie jest wyceniony w ten sposób, jak w przypadku na przykład spółek.
Jasne, dobra. Ale mówię jeszcze o tych konkretnych jakichś, nie wiem, wskaźnikach, to jeszcze tak może inaczej zadam pytanie. Jakie są zalety metody porównawczej? Co jest takiego
jest
fajnego?
Jest bardzo popularna, jest prosta, może nie tyle prosta, czy prostsza w użyciu niż DCF. Nie trzeba tworzyć całego modelu z prognozą na powiedzmy następne 5 lat szczegółowo i 10 lat mniej i kolejne 5 lat mniej szczegółowo. Ale wystarczy, że mamy informacje na temat zysków historycznych z ostatniego roku i na najbliższy rok i możemy już śmiało próbować wyceniać spółkę.
Mm-hmm. A czy mi się wydaje, że ta popularność wynika z prostoty, tak? Że
jest... Z prostoty, powszechności publikowania wskaźników, więc chyba to mniej więcej.
Szerokiej
to...
znajomości wśród inwestorów.
No tak, jak otworzymy gazetę jakąś, która publikuje notowanie, tam zawsze te kilka najbardziej popularnych wskaźników,
tak,
typu
giełda
tam PDO, PDBV i tak dalej. I tak, ten kilka najbardziej popularnych jest publikowany. Mamy jeszcze jakąś zaletę oprócz tej prostoty, które, no, czy jak to wygląda?
Znaczy, no, zaletą też jest to, że możemy zobaczyć, od razu widzimy, ile rynek byłby w stanie zapłacić.
Łukasz, ja widzę, że ty masz to wypisane, ale widzę, że kolumna wady jest zdecydowanie,
zdecydowanie więcej,
ta, więcej niż zalet. To dobra, to jakie są wady?
No, wady to jest bardzo duże uproszczenie w przypadku tych metod. Nie są one tak dokładne jak na przykład metody CF, które są uważane za najdoskonalszy sposób wyceny przedsiębiorstw.
Metody CF?
Tak.
Tutaj Piotr się szyderczo uśmiech.
Znaczy, spośród...
To znaczy najdoskonalsze.
Znaczy najdoskonalsze, jeśli chodzi o porównanie ich z innymi, tak? Czyli metodami na przykład księgowymi, mieszanymi, metodę dochodową,
tak? i tak dalej.
Są to oczywiście, mają też dużo wad, jednak są spośród tych wszystkich metod powszechnie uznawane za najlepsze. Jeśli chodzi o dalsze wady metody porównawczej, tam inaczej mnożnikowej, wskaźnikowej, to możemy tu jeszcze wymienić, iż korzystają one przeważnie z danych historycznych. Czyli...
To wszystkie metody tak mają taką
To tak, ale jeśli chodzi o metody dochodowe...
A z drugiej strony korzystają z prognoz, które są, wiadomo, tak? To jest na przykład to podstawowa metoda wyceny DCF, tak? Że trzeba dokonać prognozy na kilka lat do przodu. Tak. Ja bym chciał teraz zobaczyć dowolną wycenę, prognozę sprzed 5 lat, która sprawdziła się na dzień dzisiejszy.
Michał,
dowolnej spółki.
Ja to rozumiem, tylko to jest taki argument, który nie do końca mnie przekonuje. Znaczy argument przeciwko DCF-owi.
Ale ja to nie jest tak, że jestem zagorzałym przeciwnikiem metody DCF i oto wysunąłem koronny argument, że nie da się rady używać metody DCF. To jest po prostu, używając metody DCF, trzeba być świadomym tej wady.
Tak,
Może
ja powiem inaczej. One nie mogą się sprawdzić. W tym sensie, że dlatego, że taka wycena jest robiona na dzień i przy jakimś zestawie informacji. A te informacje cały czas pływają podczas okresu, gdy prognozy już się mają sprawdzać. I one, no trudno, żeby się sprawdziły, skoro warunki prowadzenia biznesu mogą być inne, bardzo dużo informacji dochodzi nowych.
Oczywiście, to jakby też 5 lat temu powiedział, że będziemy mieli kryzys finansowy w roku 2008,
dokładnie.
Tak, no, ale to chodzi mi o to, tak, że nie wolno, to jest tak, że mamy o to jakąś prognozę i używamy to DCF i to jest dla nas świętość, bo tak musi być.
Znaczy bardziej...
Raczej musimy być świadomi tego, że to raczej tak nie będzie.
Przy ocenie raczej bardziej powinno się brać pod uwagę trend, czy analityk był w stanie wychwycić trend, który czeka spółkę, niż dokładne wartości.
No, dobra, słuchajcie, ale do metody
DCF, jeśli chodzi o dalsze
jedźmy jeszcze właśnie z wadami metody porównawczej.
Możliwość, jeśli chodzi o te dane historyczne, tam jest duża możliwość manipulacji danymi. I tutaj bym chciał zwrócić uwagę na wskaźnik cena do zysk, w którym to jest duża możliwość manipulacji tym wynikiem. Ale chodzi o zysk netto. Czyli spółki mogą na przykład rozwiązywać lub zawiązywać jakieś rezerwy.
Ale tam manipulacja pojawia się już na poziomie EBITu.
To są, jeśli chodzi o przyjęte zasady księgowości. Ale to wymieniam.
Zwracasz uwagę na wadę taką, że to sprytni księgowi na polecenie swoich prezesów zarządu wykonują różne sztuczki w bilansach, tak, żeby EBIT wyszedł jak najniższy, prawda? Także, no bądź nie wiadomo,
najwyższy.
Jak najniższy, żeby podatek najniższy zapłacić, a czasami jak najwyższy, żeby pochwalić się akcjonariuszom, jak ja to ślicznie nie zarządzam moją spółką, prawda? Także to różnie może być. Tak,
no i tutaj one właśnie są bardzo często jeszcze te metody stosowane przy wydawaniu rekomendacji. I dokonywaniu jakichś transakcji rynkowych. No ale tutaj jeśli chodzi o rekomendacje, to często są dobierane spółki wysoko oceniane. To znaczy, bo chodzi o to. Metoda porównawcza polega ogólnie na tym, że wykorzystywana jest bardzo często do spółek, które nie są notowane na rynku, tak?
Jeśli chodzi o wycenę, przy debiutach, przy IPO-sie.
Inwestorzy
się pytają, dobra, to jakie będzie PDO tej spółki, tak? Gdzie nie ma P jeszcze.
Tak, przy debiutach tak, ale również przy na przykład wycenie spółki KGHM, gdzie ona jest 100% właścicielem na przykład Dialogu, który nie jest notowany na giełdzie, ale na przykład porównując go do Neti, podobna skala, podobny profil działalności, branża oczywiście, znając wskaźnik cena do zysk bądź cena do wartość księgowa spółki Netia, znając zysk lub wartość księgową Dialogu, możemy wycenić, tak? To jako składowa wyceny KGHM-u, którą następnie jest podawana przez analityków.
Żeby wycenić KGHM, to trzeba gdzieś tam po drodze Dialog.
Oczywiście, wycenić, wszystkie spółki córki, których ma udziały, również są w przypadku.
Dobra, ja chciałem jeszcze powiedzieć o moim zdaniem najważniejszej wadzie metody porównawczej, że to nie jest de facto wycena sensu stricte. Tak? Tylko, że to jest pochodne. To jest wyceniamy patrząc na to, ile są. Rynek wycenia inne spółki.
Podobne,
tak, podobne spółki. No i jakby tutaj pochodną tej wady jest to, że jeżeli na przykład, nie wiem, nasza spółka jest droga. Już wiemy, że dodałbym, że wycenilibyśmy metodą DCF, patrząc na nią, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywałyby na to, że należałoby już ją sprzedać, bo jest droga. Ale na przykład nasi konkurenci, spółki podobne, są już ekstremalnie drodzy, są przecenieni bardzo, to metoda porównawcza i tak wykaże, że nasza spółka jest tania w porównaniu z rynkiem i no, stosując się do tego, powinniśmy kupić tą spółkę.
No i tak, to jest w bardzo ważnym argumencie, moment wyceniania.
Wyceniamy oczywiście, przepraszam, że dokończę, tylko ta wada będzie identyczna na dnie bez, tylko że odwrotnie. Prawda? Będzie, kiedy mamy spółkę już tanią, ale nasi konkurenci są już bardzo przecenieni, także są już bardzo,
bardzo tanie. Właśnie jedno z zastosowań metody porównawczej, znajdowanie spółek niedoszacowanych bądź przewartościowanych. Tak? To głównie wskaźnik cena do wartości księgowej. Tak? Bardzo często stosowane.
Pierwsza rzecz, mówiłeś o tym momencie wyceniania, to jakbyśmy na to mogli zwrócić uwagę.
No, chodzi po prostu o to, co ty zwróciłeś uwagę, że jeżeli wyceniamy spółkę w HOŚ-ie, to te wskaźniki będą bardzo wysokie. Jeżeli popatrzymy jeżeli popatrzymy na spółkę, która nie przynosi bardzo dużych zysków, a wskaźniki w spółek porównywalnych są bardzo wysokie, możemy dojść do wniosku, że ona jest tania, a wcale tak nie jest.
Dokładnie.
Więc właśnie bardzo ważne jest to, żeby zobaczyć, jaki jest kontekst wyceny i kontekst rynkowy, ogólnorynkowy.
Jasne. Dobrze, to chciałem...
Tutaj jeszcze czekaj, mogę dodać jedną rzecz. To właśnie w przypadku spółek, które porównywalne są powiedzmy do innych tam ze swojej branży, natomiast osiągają straty, to w przypadku oczywiście takich spółek nie możemy wyliczyć wskaźnika cena do zysku.
Wyliczyć odwrotny wskaźnik cena do zysku. I wtedy tak rankingować.
Ale jak odwrotny, to znaczy?
No bo to, że zyski są ujemne, to nie może się znaleźć wartość ujemna w mianowniku, ale w liczniku jak najbardziej. I wtedy można rankingować spółki właśnie po takim wskaźniku.
Ale weź mi to, jako zawodowy matematyk, jak dla mnie cena ujemna
będzie,
to wychodzi ujemna liczba, co wiadomo, PDO nie liczy się
ujemny,
wtedy.
Wskaźnik będzie ujemny, tak, ale to nie znaczy, że nie można porównywać spółek.
Oczywiście tak, jak podzielimy liczbę dodatnią przez ujemną, wyjdzie ujemna, no i mam jakąś wartość do porównywania, tak?
Tylko ustawienie ich dobrze.
Tylko, i wiem, że porównujemy kilka spółek, które generalnie mają stratę, prawda? I to jakoś tam porównywać
czyli
można,
między spółkami, które...
które ma... No nie, no oczywiście policzyć zawsze możemy, także to nic nam nie przeszkadza, podobnie jak średnią z dwóch wartości, także... Dobra, ale teraz tak, powiedzcie mi jeszcze o tej metodzie, o pierwszym wskaźniku, tym PDOE, bo to co Łukasz na początku zacząłeś mówić. Jakbyś mógł jeszcze raz mi wyjaśnić i w ogóle wszystkim słuchaczom, jak to jest, że te spółki, nie wiem, duże, tak, surowcowe, wydobywcze mają, dlaczego one mają niski wskaźnik PDOE, a spółki...
Czy to przede wszystkim chodziło o cena do wartości księgowej.
Przepraszam, cena do wartości księgowej. Czemu tak jest? Wiesz, bo
tak, ponieważ
myślę o tym cena, od 10 minut, ale jeszcze
cena,
nie
cena do wartości księgowej, tak? No. Polega to na tym, iż wartość księgowa spółki wydobywczej są to, tak jak mówiłem, kwoty sięgające kilku miliardów wręcz złotych. Tak jak w przypadku na przykład spółki KGHM, tak? Mhm. Wartość jej aktywów są to miliardy złotych. Natomiast w przypadku spółki informatycznej bądź...
No wiem, takiej nówki sztuki.
Tak, jakieś nowe technologie, tak? Spółki innowacyjnej.
Ogólnie tak? Usługowej.
Usługowej, tak.
Ale w miarę świeżej.
Finansowej, tak, czyli spółki, powiedzmy, doradztwo, pośrednictwo finansowe. Ta spółka nie dysponuje aktywami, tak jak mówiłem, spółki, powiedzmy, wydobywczej.
Tutaj bym się nie zgodził, bo wskaźnik akurat cena do wartości księgowej jest powszechnie stosowany przy spółkach finansowych. Właśnie dlatego, że ich aktywa są wyceniane, znaczy są tyle warte, ile są pokazane w księgach.
Znaczy to ty mówisz, ale nie, to ty mówisz na przykład o bankach, tak? To są spółki...
Nie, no, nie tylko, to są firmy inwestycyjne, firmy finansowe jak banki, firmy ubezpieczeniowe.
Tak, tak, a ja właśnie mówię o spółkach finansowych, ale właśnie chciałbym tutaj zwrócić uwagę, iż chodziło mi o spółki pośrednictwa bardziej finansowego, tak? Czyli to nie są spółki takie jak banki, które jednak mają aktywa, tak? To nie o takie spółki mi chodziło, ponieważ one mają ogromne aktywa, również w miliardach złotych. Natomiast chodziło mi o spółki finansowe pośrednictwa finansowego. Na przykład... powiedzmy, nie wiem, Expander, jak tak?
To jakieś Finamo.
Finamo, tak, tym podobne spółki.
No które, Expander już chyba troszkę się nabudował, także ja już
które,
nie wiem.
Które jednak nie mają wysokich, zbyt dużych aktywów.
No tak, ale powiedzmy, jaka jest różnica, ja rozumiem, tak? Ten KGHM, który jest warty w księgach. Tak, nie wiem, ileś tam miliardów złotych i tak dalej, a spółka właśnie pośrednictwa finansowego, która ma dwa butiki gdzieś tam w rynku, ona jest warta 250 tysięcy. No i powiedz mi, dlaczego ten KGHM będzie miał niską cenę do wartości księgowej, a ta druga spółka, która jest tam, no nie wiem, początkuje, raczkuje, czemu będzie miała wysoki.
To jest tak.
Nie potrafię tego...
W przypadku, to bym musiał na jakimś przykładzie zademonstrować. W przypadku, powiedzmy, tej spółki pośrednictwa finansowego, która dysponuje, powiedzmy, niezbyt dużymi aktywami, czy tam swoją
No wiem, tam jest dużo warci są ludzie, tak? Tak. Czy oni potrafią zarządzać,
oni generują przychody, natomiast w przypadku tych spółek wydobywczych, Tam właśnie ich i te aktywa, te maszyny, ten majątek trwały, tak. Dużą rolę ma w tym przypadku.
Dobra, to
czekaj. Jest kwestia proporcjonalności. No, z dużych aktywów mały zysk, z małych aktywów dokładnie. Duży, to jest proporcjonalnie do wartości aktywów.
O, to jest to.
Jest po prostu ta rentowność jest tutaj inna, tak? Czyli... Mhm.
Dobra, panowie, to powiedzcie, jakich wy wskaźników używacie, albo na jakie popatrzycie?
No, ja PDOE, PDOBV i EVD EBITDA.
Tak, a mógłbyś umówić ten ostatni?
No, EVD EBITDA to jest wskaźnik, który bazuje na wielkości, nie cenie za kapitał własny, tylko na wartości całej spółki, czyli bierzemy pod uwagę także dług.
Czyli wartość spółki przez EBITDA, tak?
Tak, przy czym od razu tutaj chciałbym wspomnieć o pewnym problemie w warunkach polskich, niemożliwość wyceny długu w wartości rynkowej.
Ale poczekaj, ale to wartość spółki, to jest w liczniku, to EV, tak, to jak jest liczone?
W liczniku to jest EV, czyli kapitalizacja, tak, czyli wartość kapitału własnego, rynkowa wartość kapitału własnego plus dług netto. Dług netto, czyli wartość długu minus gotówka, która jest na bilansie, plus jeszcze wartość kapitału mniejszościowego.
No dobrze, teraz powinniśmy odesłać czytelników do jakiejś pozycji, którą gdzieś
tak mniej więcej się liczy. I właśnie przy liczeniu długu powinno się brać wartość rynkową długu, tak żeby te wartości były porównywalne. Jeżeli bierzemy wartość rynkową kapitału własnego, to także wartość długu powinna być w wartości rynkowej, ale w Polsce dług nie jest notowany. spółki po prostu nie przeprowadzają, nie finansują się emisją obligacji, tylko raczej kredytem bankowym.
Raczej
więc to jest problem wyceny. Przyjmuje się, że jeżeli to jest kredyt bankowy, to on jest mniej więcej wart tyle, ile jest w księgach. Nie jest to do końca prawdą, ale mniej więcej tak jest uproszczenie stosowane.
Dobra, ale jaka jest interpretacja tego wskaźnika? Nie, im więcej, tym lepiej?
Tak, i w mianowniku...
W sensie, tym jest spółka więcej warta, bardziej warta.
W mianowniku mamy za to zysk operacyjny, powiększoną amortyzację, tak żeby pokazać całość przepływów, przynajmniej przybliżoną całość przepływów operacyjnych. I wtedy, jeżeli im wyższy wskaźnik, tym gorzej oczywiście.
Tym gorzej,
jest przewartościowana. Tak, to jest podobne jak przy PDW. Z tym, że bierze się po prostu pod uwagę inne wielkości.
A generalnie to nie wychodzi tak, że im wyższe PDOE, tym wyższe to EVDO przez EBITDA i może się zdarzyć, że PDOE rośnie, a to ten twój wskaźnik maleje?
Może się tak zdarzyć.
Tak? A kiedy tak się zdarzy?
Muszę się zastanowić.
Bo skoro na górze jest wartość spółki, ale wartość spółki liczona, no właśnie, bo czy to jest chyba nie przez kapitalizację, bo to byłoby de facto P. Tylko był chyba, nie wiem, a nie jakiś typu zysk operacyjny, no wiesz o co mi chodzi.
No w mianowniku jest zysk operacyjny, a u góry mamy wartość ekonomiczną, czyli tak jak mówił Piotr, kapitalizację rynkową plus dług minus gotówka, tak? Czyli może się zdarzyć, iż na przykład dług rośnie, no a oczywiście wtedy no zysk operacyjny tu nie będzie to miało wpływu.
Może się tak zdarzyć, jeżeli będą różna struktura finansowania. Bo jeżeli masz bardzo, bardzo duży udział długu, to będzie niskie E i wysokie PDOE, a na EVD EBITDA tego nie będziesz widział, bo nie ma kosztów finansowania.
Powiem tak, to strasznie skomplikowane. Ja bym wam na co bijam jeszcze popatrzył jako osoba, która nie jestem specjalistą od wyceny porównawczej. To co Piotrze, co coś tu mówi, to już mam wrażenie, że jest jakiś tak drugi dan w wycenie porównawczej, przy robieniu takiej wyceny porównawczej poziom komercyjnej. Tak? Jest grubą książkę z wyceną i trzeba popatrzeć też również na takie zaawansowane wskaźniki. Ja lubię patrzeć jeszcze na takie proste, typu policzyć kapitalizację spółki. To jest bardzo proste, tak? Czyli ile spółka jest warta na giełdzie w chwili obecnej i porównać ją bez żadnego liczenia, żadnych wskaźników. Po prostu porównać. Patrz na jedną wartość i patrz na drugą wartość i porównać tą kapitalizację, nie wiem, strzelam, z przychodami spółki. Mhm. Tak? Przychodami spółki, co szczególnie ma znaczenie dla spółek małych i dla spółek notowanych na New Connectie, albo takie, które miały być wprowadzone na New Connect, albo mają być. Gdzie na przykład zdarzały się przypadki, że spółka, która ma miesięczny, bądź też nawet kwartalny przychodów liczonych po 10 tysięcy złotych, kilkadziesiąt, była wyceniana, bądź próbowano ją wycenić na miliony złotych. Więc ja to patrzę, nie wiem.
Na przykład WD.
Tak, bądź też spółki, które WDM próbował wprowadzać. Także to o to mi chodzi właśnie.
EVD jest szeroko stosowany. Nie trudno o nim nie wspomnieć, skoro pojawia się w każdej wycenie.
Nie, ja wiem, tylko jego wytłumaczenie tak laikowi jest... ja już powiem tak, ja już troszkę tak oswajam się z tym wskaźnikiem, mógłbym się do tego przyzwyczaić. Natomiast laikowi, który nie zajmuje się, przeskoczenie z P do E na EVD jest, mam wrażenie, troszkę zbyt skomplikowane.
Łukasz, ja stosuję podobnie jak Piotr cena do zysk oraz również bardzo często cena do wartość księgowa P do BV. No i jeśli tutaj chodzi o ten wskaźnik P do BV, to zwłaszcza ostatnimi czasy tutaj, jeśli chodzi o tutaj BESE i kryzys.
A dlaczego?
A to z tego powodu, iż spółki zostały bardzo przez ostatni czas zostały ich cena powiedzmy bardzo spadła. Są w większości spółki niedoszacowane. Były przynajmniej, tak? Były przynajmniej do powiedzmy lutego, marca, tak? Kiedy to był dołek.
A w lutym były mniej więcej niedoszacowane około 50% do tego, co teraz.
Tak. I spółki, które nie pokazywały spadków zysku, spadku przychodów, problemów na przykład z opcjami walutowymi.
No ale to PDOE też miały niskie.
Tak, PDO.
Pod warunkiem, że zostało im jakieś E, także tutaj... ja patrzyłem, widziałem taką tabelę całkiem niedawno, tak, że nie, teraz na giełdzie to PDOE coraz tak rzadziej pojawia się.
Tak, ale to jest dlatego, że pokazuje się PDOE na wynikach historycznych.
Tak.
Tak. Ale to niekoniecznie musi tak być, bo może być tak, że mogą się ratować spółki kwartałami dobrymi. Jeszcze na przykład tak.
Może liczyć pytę kwartalnie, ja wiem, co chodzi.
Po prostu był rozpędzony, rozpędzeniem jeszcze miały dobre wyniki w kwartałach ostatnich 2008, ale już 2009 jest słabo, jeszcze się trochę ratują właśnie tymi ostatnimi kwartałami 2008.
Mhm. No ale właśnie o tym chodzi, że już teraz się zaczynają pojawiać tam coraz większe luki w tym. No dobra, Łukasz, to czy dlaczego
jeśli chodzi właśnie o to, to chciałbym właśnie tutaj jakby zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą ja na przykład stosuję, to nie kierowanie się tymi wskaźnikami w 100%, tylko stosowanie ich bardziej jako uzupełnienie, tak? Czyli powiedzmy, jestem technikiem, jestem fundamentalistą. O, to jest jakaś tam część analizy fundamentalnej oczywiście.
Czy fundamentalistą?
Można być technikiem. Nie, mówię tak przykładowo, tak? Jestem technikiem. W innym przypadku ktoś może być fundamentalistą, tak? Ale może po prostu stosować, właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to, aby stosować te wskaźniki przede wszystkim jako uzupełnienie, nie aby ślepo kierować się tymi wskaźnikami.
Warto popatrzeć, tak? Czy jest niskie to PDE, czy ma podobne, tak jak te z branży, czy może niższe i tak dalej. No wiadomo, że chyba tutaj nikt nie zastosuje metody porównawczej, tak? Nie wiem, czysta wycena po PDE jako podstawowej i jedynie słusznej metody wyceny spółki.
Są tak? inwestorzy, którzy kierują się tylko i wyłącznie na przykład wskaźnikiem cena do wartość księgową. A spółka, która ma na przykład cenę do wartość księgową równą powiedzmy 0,5, tak? Czyli jest na rynku wyceniana dwa razy mniej niż wynosi jej wartość księgowa powiedzmy w księgach, tak? To taka spółka niekoniecznie może być niedowartościowana przez inwestorów, czyli powiedzmy warto ją kupić, jest niedoszacowana,
może być
to spółka, która ma na przykład kłopoty finansowe.
Albo może to spółka, która jeszcze nie zdążyła przeszacować tego, co ma w księgach na niżej.
Na przykład, ale może być to również.
Bo już dawno powinno.
Może być to również spółka, która ma kłopoty finansowe, tak wspomniałem, ma na przykład bardzo wysoki dług. Bardzo wysoki dług, a jak wiemy, tam wartość księgowa to są aktywa netto, czyli wartość aktywów.
Trzeba być świadomym zobowiązania,
tak?
Czyli być świadomym, czego to ten wskaźnik ewentualnie nie uwzględnia, tak?
Tak, trzeba po prostu go również rozłożyć tak jakby na części pierwsze, zobaczyć jeszcze, co tam się kryje w bilansie, jak ten wskaźnik został policzony i dlaczego on akurat tyle wynosi.
I tutaj bardzo ważna rzecz, już trochę tak skaczemy po różnych wskaźnikach, ale skoro mówimy to
o cenie do BV. Nieważne, już i tak skaczemy, to już trudno.
To trzeba zobaczyć na to, jak wyceniane są aktywa, czyli po koszcie historycznym, czy
na
wartości
bieżąco.
Godziwej.
Czy na bieżąco.
Tak, tak? Czyli wartości godziwej to na bieżąco, bo wtedy spółka co kwartał musi przeszacowywać.
A tak jak spółki robią, jak jest praktyka na rynku?
Jest różnie, to wynika po części z ustawy o rachunkowości albo z MSR-ów, ponieważ już w niektórych aktywach jest dopuszczona możliwość wyboru, na przykład przy aktywach trwałych. Przy środkach trwałych jest dopuszczona możliwość wyboru, czy po koszcie historycznym, czy po wartości godziwej.
Ale to my jako...
Podmiot sam wybiera.
Wiem, ale my się często spotykamy z czymś takim, że ktoś ma jakiś budynek, który jest bardzo atrakcyjny lokalizacji, a oni go wyceniają według ceny nabycia sprzed 10 lat.
Dokładnie, czyli aktualnie po uwzględnieniu całego umorzenia amortyzacji będzie wart bardzo niewiele.
Tak, a gdyby go wycenić po wartości rynkowej, no to nie wiem, po tyle może go sprzedać, prawda? To byłoby zupełnie inna wycena, także...
Tak,
to często się zdarza. Dobra, panowie, macie jeszcze jakieś cenne uwagi do dodania, bo będziemy przechodzili do naszego niezwykle atrakcyjnego konkursu.
To już koniec o wszystkich wskaźnikach? Tak.
No nie wiem, chciałbyś jeszcze przytoczyć jakiś bardzo ciekawy i skomplikowany wskaźnik, to proszę.
Nie, no to może nie chciałbym przytoczyć żadnego wskaźnika.
Bo jeżeli stosujesz już jakiś wskaźnik na co dzień i masz go tak, nie wiem, uważasz, że są cenne, żeby go podać, to mów.
No jeszcze jest na przykład wskaźnik, to nie jest, nie wiem, czy aż tak powszechnie stosowany, tam dywidenda na akcję, no to, to powiedzmy...
Rozumiem to zastosowanie jest... tylko wtedy, kiedy już spółka płaci dywidendę.
Oczywiście, że tak. No jest on powszechnie, powszechnie stosowany jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie to na przykład są spółki, które wypłacają powiedzmy dywidendę co miesiąc.
A to jest fajne, bo przepraszam, że to jest przerwę, bo tak teraz przyszło do głowy, można od razu na bieżąco porównywać, nie wiem, z odsetkami z lokat bankowych.
Tak, tak. I jest to spółka i są to spółki, które spółki o wysokim tym wskaźniku, albo powiedzmy utrzymywanym co roku, czyli spółki powiedzmy cyklicznie, corocznie wypłacające dywidendę. Są to spółki, w które na przykład akcjonariusz długoterminowy, inwestor długoterminowy może nie podejść spekulacyjnie, a właśnie długoterminowo, prawda?
Ale wiesz co, Łukasz, to mi się tak kojarzy, że tak można ten wskaźnik stosować, ale w warunkach polskich jest to, powiedziałbym,
tak.
No to... Bo nie, co przytoczyłeś przykład rynku amerykańskiego, to bardzo słusznie, bo tam jakby ta, nie wiem, jakby to powiedzieć, ta historyczna powtarzalność, tak, jeżeli chodzi o płacenie dywidendy, jest bardzo wysoka, tak? Te spółki bardzo, ta polityka dywidendowa jest bardzo przewidywalna w przypadku tych spółek. One płacą to bardzo regularnie i tam faktycznie inwestowanie długoterminowe, tak, nie wiem, na 20-25 lat jest czymś powszechnym, bo ja jestem w stanie przewidzieć, aha, spółka jest warta $100, ale nie płacą $10 dywidendy, no to jest okej, okay, tak?
No tak, ale
a w Polsce ta nieprzewidywalność jest ogromna, jakby te spółki są bardzo małe w porównaniu do spółek amerykańskich. One są bardziej narażone na zmiany koniunktury, no i jeszcze wpływ, jest bardzo duży wpływ Skarbu Państwa.
No ale tak, tutaj właśnie jeśli chodzi o takie spółki, ale jak na przykład KGHM, Budimex, są to KGHM-u może nie, powiedzmy, przepoczytajmy na przypadku Budimexu, ogromna spółka budowlana.
Jak na warunki polskie.
Jest, jak na warunki polskie, jest to, powiedzmy, że jest to taki papier na rynku, na którym się niewiele dzieje, tak? Czyli po prostu nie można na nim spekulacyjnie jakichś kokosów, w cudzysłowie, zarobić. Tak jak na niektórych, na tam wzrosty, powiedzmy, kilkuset procentowe. Natomiast jest to spółka, która rok w rocznie wypłaca dywidendy na poziomie 10%, co, powiedzmy, już dla niektórych akcjonariuszy mogłoby być stopą zwrotu.
To właśnie,
prawda?
Fajnie, jeżeli chcemy inwestować, nie wiem, patrząc na tym wskaźnik dywidenda do ceny akcji, no to szukajmy takich spółek, jak teraz powiedziałeś, tak? A nie, że jedna spółka płaciła raz dywidendę, policzyliśmy ten wskaźnik 20%. Fantastycznie, tak?
No. Ale jest. Ale powiedzmy, że jest to jeden ze wskaźników,
tak,
na który.
Ale próba statystyczna była jeden, tak? No pewien.
No tutaj właśnie chciałbym właśnie pokazać to, iż rynek amerykański, tak, właśnie, do którego na pewno my zmierzamy, jest to rynek dużo bardziej rozwinięty. Na nim się stosuje się powszechnie ten wskaźnik. Tak jak mówiłem, spółki wypłacają tam dywidendy wręcz miesięcznie i czytałem o takich historiach jak... Tak, iść tam kwartalnie bądź miesięcznie. Są spółki, które wypłacają wręcz miesięcznie i są, czytałem wręcz historię ostatnio w gazecie, nie pamiętam tytułu, o akcjonariuszach ogólnie, którzy bardzo na walnych zgromadzeniach bardzo są przeciwni, tak? Ostatnio słychać na przykład
dywidendy?
W Stanach nie wypłacaniu dywidend. Tak, gdzieś na przykład teraz słychać w Stanach, że o, kłopoty Forda lub innych spółek,
spółce, tak?
Lepiej zatrzymać. Akcjonariusze są strasznie temu przeciwni, ponieważ na przykład dla niektórych osób jest to, tak jak mówiłem o tej historii, drugi czek w miesiącu, tak? Jeśli na przykład on dostaje wynagrodzenie, powiedzmy, $2000, tak? A ze swoich jest właścicielem spółki, tak? On się czuje jako właściciel spółki, jako inwestor długoterminowy. Jeśli ja jestem właścicielem spółki, dlaczego ja nie mam, tak, korzystać z zysków tej spółki? I po prostu akcjonariusze są bardzo przeciwni.
Ja wiem, to na warunki polskie to jest taka. To science fiction, co teraz opowiadam.
To czy raz, że nie można wypłacać miesięcznie, kwartalnie?
Ale
to pomijam.
To już tam czy kwartalnie, czy rocznie, ale chodzi mi jakby, wiesz, o sposób postępowania ludzi, że oni tak właśnie robią, to na polskie warunki, to czuję się, jakbyś mi opowiadał teraz bajkę, wiesz, jak szklane domy.
Tak, kiedyś, ja powiem tylko tak, kiedyś nie można było uczestniczyć w walnych zgromadzeniach elektronicznie, tak? Co ma być po nowelizacji teraz możliwe. Także, że...
Nie, no powiedz,
teraz
nie
też,
przekonuj
teraz
mnie,
można, to
no,
też...
nie przekonuj mnie, że
tak,
wiesz,
ale
no, kiedyś nie
była zmiana przepisów.
Ja wiem,
także,
że kilka lat temu nie budowano budynków z betonu, a teraz się buduje. No ja wiem, że świat poszedł do przodu, tak? Ale chodzi mi o to,
tak,
ale
ja mówię po prostu na czym świat, największy, najbardziej rozwinięty rynek na świecie, jak
działa. Ale jestem świadomy tego, że to, co też mówiliśmy, że we Stanach ten jakby sposób inwestowania pod dywidendy, jako jedną ze strategii inwestycyjnych, jest bardzo rozpowszechniony. W Polsce mam wrażenie, to jest takie... No,
są tam wręcz wymieniane takie spółki.
Wszystkich trzech inwestorów byśmy mogli wiedzieć.
Spółki, nie wiem czy ktoś słyszał, psy dała. Nazywają się spółki. Są to spółki właśnie wypłacające bardzo wysokie dywidendy.
Dobrze, panowie, przechodzimy do konkursu. Konkurs się, tak jak już wspomniałem, można wygrać odkurzacz Sirius firmy, ufundowany dla słuchaczy przez firmę Zelmer. I nasza propozycja jest następująca. Nie chcemy zadawać konkretnego pytania, takie, żeby trzeba było wkazać się wiedzą, tylko prosilibyśmy Państwa, żeby w komentarzach pod podcastem, Państwo wypowiedzieli się na temat analizy porównawczej. A na przykład, nie wiem, jakie wskaźników Państwo stosują i dlaczego. Albo jeżeli nie stosują Państwo jakiegoś wskaźnika, no nie macie go na cenzurowanym, to dlaczego, tak? Albo jeżeli w ogóle Państwo nie stosują analizy porównawczej, to też proszę, nie stosuję i tutaj jest uzasadnieniem.
Jakieś konstruktywne.
Tak, i wśród konstruktywnych wypowiedzi, takich, które coś wniosą do dyskusji, tak, w przyszłym odcinku zrobimy tutaj na wizji losowanie. Tak? Rzucimy naszą wielościenną kostką i wylosujemy. Jeszcze przed oczywiście umieścimy zdjęcie naszego odkurzacza. Także zachęcam do dyskusji. Jeżeli Państwo na przykład stosujecie wskaźnik, o którym dzisiaj nie mówiliśmy, tak? Troszkę chaotycznie dzisiaj mówimy o wszystkich wskaźnikach naraz.
Troszkę chaotycznie. O wszystkich trzech, czterech.
Tak, albo jak na przykład wymienią Państwo wskaźnik, którego Piotrek nie zna, to wtedy od razu będzie on namurowany. Zasadnieniem, dlaczego Państwo stosują, tak, to zachęcamy do dyskusji, także podzielenia się swoimi uwagami na temat metody porównawczej. Myślę, że to będzie cenne dla nas wszystkich. Bo ja na przykład, nie wiem, jeszcze raz, na przykład ja jestem zwolennikiem niezwykle prostych wskaźników. Tak, nie lubię wskaźników skomplikowanych, gdzieś tam coś.
Ale te proste wskaźniki, na przykład wskaźnik PDL, no jest, ma bardzo dużo wad. Bardzo dużo wad.
Nie, no oczywiście, ja sobie zdaję sprawę.
Dlatego trzeba poszukiwać wskaźników, które są...
Ale ja też jak proste, ale jakby zwracam uwagę, że jakby stosuję to, co tutaj Łukasz mówił, że jako uzupełnienie. Tak, ja tam jestem bardziej...
Dany wskaźnik się dla ciebie sprawdza.
Ja jestem bardziej analitykiem technicznym. Tak, ale jak już mam coś kupić, no to popatrzę na to PDE, tak? Popatrzę na to, porównam sobie te przychody z kapitalizacją. Aha, okej, okay, to mniej więcej tak wygląda. Tak, no wiadomo, że coś będę miał podejrzane, no to wtedy nie kupuję takiej spółki. Ja stosuję jako uzupełnienie, prawda? Także to dlatego między innymi stosuję te wskaźniki najprostsze, że choćby po to, żeby ta analiza zajęła mi jak najmniej czasu. O, to też tak. Tak się wykpię troszeczkę z nieznajomości szczegółów wskaźnika EVDEBIT. Także dobra. Dziękuję serdecznie. To był 26. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywali
Łukasz Poremski i
Piotr Pochmara.
Do usłyszenia za tydzień.